Jan Potocki. Rękopis znaleziony w Saragosie. Czyta Reda Haddad. Rebeka zwróciła się do starego naczelnika, mówiąc, że historia po części znana, mocno ją jednak zajęła. Sądzę, Atoli, dodała, że zbyt wiele zadawano sobie zachodów dla oszukania biednego małżonka, którego można było łatwiejszym sposobem wyprowadzić w pole. Być może wszelako, że opowiadano historię Ateusza dla przejęcia tym większym przestrachem struchlałej duszy Kornadeza. Pozwól, odrzekł naczelnik, abym ci uczynił uwagę, że zbyt wcześnie wydajesz sąd o przygodach, jakie mam zaszczyt wam opowiadać. Książę Arkos był to wielki i wspaniały pan, można więc było dla przysłużenia mu się wynajdywać i udawać różne osoby. Z drugiej zaś strony nie ma żadnej podstawy do przypuszczeń, ażeby w tym celu opowiadano Kornadezowi historię syna, o której nigdy dotąd nie słyszałaś. Rebeka zapewniła naczelnika, że opowiadanie jego ją zajmuje, po czym starzec tak dalej mówił. Mówiłem ci więc, że położyłem się i zasnąłem na ławce przy końcu głównej alei w Prado. Słońce już dość mocno się wzbiło, gdy się obudziłem. Sen mój przerwało, jak sądzę, uderzenie chusteczki, którą poczułem na twarzy. Ocknąwszy się bowiem, spostrzegłem młodą dziewczynę, która chustką ogarniała moją twarz od much, ażeby mi nie przerywały snu. Daleko bardziej się jednak zdziwiłem, ujrzawszy, że głowa moja miękko spoczywa na kolanach drugiej młodej dziewczyny, której łagodny oddech czułem w moich włosach. Budząc się, nie uczyniłem żadnego gwałtownego poruszenia. Śmiało więc, udając, że śpię, mogłem przedłużyć moje położenie. Zamknąłem oczy i wkrótce usłyszałem głos, w którym brzmiała nagana, ale bynajmniej nie przykry, skierowany do moich piastunek. — Cielo, Zorillo, co wy tu porabiacie? Myślałam, że jesteście w kościele, a tymczasem zastaję was tu przy pięknym nabożeństwie. — Ależ mamo, odrzekła dziewczyna, która służyła mi za poduszkę, czy nie mówiłaś nam, że uczynki równą mają zasługę jak modlitwa? A czyż to niemiłosierny uczynek przedłużyć sen biednemu młodzieńcowi, który musiał bardzo przykrą noc przepędzić? Zapewne, odezwał się głos, tym razem bardziej ze śmiechem niż z naganą, zapewne i w tym jest zasługa. Oto myśl, która więcej dowodzi waszej prostoty niż pobożności. Ale teraz, moja ty miłosierna Zorillo, połóż łagodnie głowę tego młodzieńca na ławce i wracajmy do domu. Ależ kochana mamo, odparła młoda dziewczyna, patrz, jak on spokojnie śpi. Zamiast go budzić, lepiej byś uczyniła, gdybyś mu odwiązała tę krezę, która go dusi. A jakże, rzekła matka, piękne mi dajecie polecenia. Ale też w istocie młodzieniec ten ma nader ujmujący wygląd. Jednocześnie ręka jej delikatnie musnęła mnie pod brodę, odpinając krezę. Tak mu nawet bardziej do twarzy, zauważyła Celia, która dotąd się jeszcze nie odzywała. Teraz swobodnie oddycha, jak to dobre uczynki zaraz pociągają za sobą nagrodę. Uwaga ta, rzekła matka, dobrze świadczy o twoim rozsądku, ale nie trzeba za daleko posuwać miłosierdzia. Dalej, Zorillo, złóż łagodnie tę piękną głowę na ławce i chodźmy do domu. Zorilla ostrożnie podłożyła obie ręce pod moją głowę i cofnęła kolana. Pomyślałem naówczas, że nie warto już dłużej udawać śpiącego. Podniosłem się na ławce i otworzyłem oczy. Matka krzyknęła, córki zaś chciały uciekać. Zatrzymałem je. Celio, Zorillo, rzekłem, jesteście równie piękne jak niewinne. Ty zaś pani, która wydajesz się ich matką, dlatego tylko, że wdzięki twoje są bardziej rozwinięte, pozwól, abym zanim mnie opuścicie, poświęcił kilka chwil podziwowi, w jaki wszystkie trzy mnie wprawiacie. W istocie mówiłem im szczerą prawdę. Celia i Zorillo byłyby doskonałymi pięknościami, gdyby wiek dozwolił rozwinąć się ich wdziękom, Matka zaś ich, która nie miała jeszcze 30 lat, zdawała się liczyć najwyżej 25. wiosnę. — Signor Caballero — rzekła ta ostatnia — jeżeli tylko udawałeś śpiącego, mogłeś się przekonać o niewinności moich córek i powziąć korzystne mniemanie o ich matce. Nie lękamy się zmiany twego zdania, gdyż cię poproszę, abyś nas raczył odprowadzić do domu. Znajomość tak dziwnym sposobem zaczęta zasługuje, aby się przemieniła w zażyłość. Poszedłem z nimi i przybyliśmy do ich domu, którego okna wychodziły na prado. Córki zajęły się przyrządzaniem czekolady, matka zaś, posadziwszy mnie obok siebie, rzekła — jesteś w domu, może nieco za zbyt zbytkownym na nasze teraźniejsze położenie, ale najęłam go jeszcze w pomyślniejszych czasach. Dzisiaj z chęcią odnajęłabym pierwsze piętro, ale nie śmiem tego uczynić. Okoliczności, w jakich się znajduję, nie pozwalają, abym kogokolwiek widywała. Pani, odpowiedziałem, ja także mam powody, dla których pragnę żyć w odosobnieniu i gdyby pani nic przeciw temu nie miała, z największym szczęściem zająłbym quarto principal, to jest pierwsze piętro. To mówiąc, dobyłem kiesę i widok złota usunął przeszkody, jakie by nieznajoma mogła mi czynić. Zapłaciłem stół i mieszkanie za 3 miesiące z góry. Ułożyliśmy się, że obiad będzie przynoszony do mego pokoju i że zaufany służący będzie mi usługiwał i załatwiał moje posyłki na mieście. Gdy Celia i Zoia wróciły z czekoladą, zawiadomiono je o warunkach naszej ugody. Spojrzenia ich zdawały się obejmować w posiadanie moją osobę, ale wzrok matki wydawał się odmawiać im praw do mnie. Dostrzegłem tę walkę zalotności i wynik jej zostawiłem przeznaczeniu. Sam zaś zająłem się wyłącznie wprowadzaniem do mego nowego mieszkania. Nie musiałem długo czekać, by znalazło się w nim wszystko, czego potrzebowałem do wygodnego i przyjemnego życia. To znowu Celia przychodziła ustawiać na moim stole lampę i układać książki. O niczym nie zapomniano. Każda z nich zjawiała się osobno, a gdy czasem się spotkały, dopieroż to były śmiechy, żarty, wesołość bez miary. Matka także miała swoją kolej. Zajęła się zwłaszcza moim łóżkiem. Kazała rozesłać na nim prześcieradła z holenderskiego płótna, piękną jedwabną kołdrę i stos poduszek. Zatrudnienia te zabrały mi cały poranek. Nadeszło południe. Zastawiono mi nakrycie w moim pokoju. Byłem zachwycony. Z rozkoszą spoglądałem na 3 czarujące stworzenia, które prześcigały się w staraniach około mnie i z wdzięcznością przyjmowały najlżejsze z mojej strony podziękowanie. Ale na wszystko jest czas. Z przyjemnością oddałem się zaspokojeniu mego głodu, nie kłopocząc się na razie niczym innym. Po obiedzie wziąłem kapelusz i szpadę i wyszedłem do miasta. Nigdy jeszcze nie przechadzałem się z taką jak wówczas rozkoszą. Byłem niezależny, kieszenie miałem pełne pieniędzy, czułem się pełen zdrowia, życia i dzięki nadskakiwaniom 3 kobiet powziąłem samo sobie korzystne wyobrażenie. Tak to zwykle młodzież o tyle sama się ceni, o ile zyskuje w tym względzie potwierdzenie płci pięknej. Wstąpiłem do jubilera, gdzie nakupiłem klejnotów, stamtąd zaś udałem się do teatru. Wieczorem, wróciwszy do siebie, zastałem 3 kobiety siedzące pod drzwiami domu. Zoria śpiewała przy towarzyszeniu gitary, a pozostałe 2 robiły siatkę na włosy. — Signor Caballero — rzekła mi matka — zamieszkałeś w naszym domu, okazujesz nam zaufanie bez granic, a jednak nie pytasz, kim jesteśmy. Wypada wszelako o wszystkim cię zawiadomić. Dowiedz się zatem, signor, że nazywam się Inez Santarez i jestem wdową po Juanie Santarez, korregidorze Hawany. Ożenił się on ze mną bez majątku i tak samo mnie też zostawił, z 2 córkami, które tu widzisz, i bez żadnych środków do życia. Gdy owdowiałam, nędza wprawiła mnie w najwyższy kłopot i sama nie wiedziałam, co począć, gdy niespodziewanie odebrałam list od mego ojca. Pozwolisz, że zamilczę o jego nazwisku. Niestety, on także przez całe życie walczył z losem. Nareszcie, jak mi to donosił w swym piśmie, fortuna uśmiechnęła mu się i został mianowany podskarbim wojennym. Zarazem przysłał mi weksel na 2000 pistolów i polecił bezwłocznie powracać do Madrytu. Przyjechałam więc, by dowiedzieć się, że oskarżono mego ojca o sprzeniewierzenie rządowych pieniędzy, a nawet o zdradę stanu. I uwięziono w wieży cegowskiej. Tymczasem ten dom najęto dla nas. Wprowadziłam się więc i żyję w jak najściślejszym odosobnieniu i nie widzę urzędnika z biura Ministerium Wojny. Przynosi on donosić mi o biegu spraw mego ojca. Prócz niego nikt nie wie o naszych stosunkach z nieszczęśliwym więźniem. Domawiając tych słów, pani Santarez zalała się łzami. — Nie płacz, droga mamo — rzekła jej Celia. — Jak wszystko na świecie i zmartwienia kończą się kiedyś. Widzisz, już spotkałyśmy tego młodego seniora, którego postać jest tak ujmująca. Szczęśliwe to zdarzenie zdaje się być dla nas pomyślną wróżbą. W istocie, dodała Zoria, od czasu jak się do nas wprowadził, nasza samotność nie ma w sobie już nic smutnego. Pani Santarez rzuciła na mnie wpółtęskne, napółczułe wejrzenie. Córki także spojrzały na mnie, po czym spuściły oczy, zapłoniły się, zmieszały i wpadły w rozmarzenie. Nie było wątpliwości, wszystkie trzy kochały się we mnie. Stan ten przepełnił pierś moją szczęściem. Wśród tego zbliżył się do nas jakiś kształtny, wysoki młodzieniec. Wziął panią Santarez za rękę, odprowadził na stronę i długo wiódł z nią cichą rozmowę. Wróciwszy z nim, rzekła do mnie: — Signor Caballero, oto don Krzysztof Sparadoz, o którym ci wspominałam, jedyny człowiek, jakiego widujemy w Madrycie. Chciałam także i jemu sprawić przyjemność, zaznajamiając go z tobą, ale chociaż mieszkamy w jednym domu, dotąd nie wiem, z kim mam zaszczyt rozmawiać. Pani, odpowiedziałem, jestem szlachcicem z Asturii, nazywam się Leganez. Sądziłem, że lepiej uczynię, gdy zamilczą nazwisku Erwas, które mogło być znane. Młody Sparadoz zmierzył mnie od stóp do głowy zuchwałym spojrzeniem i zdawał się odmawiać mi nawet ukłonu. Weszliśmy do domu, gdzie pani Santarez kazała zastawić lekką wieczerzę z ciast i owoców. Byłem jeszcze głównym celem nadskakiwań trzech piękności, ale spostrzegłem, że i dla nowo przybyłego nie szczędzono spojrzeń i uśmiechów. Ubodło mnie to. Chcąc zatem na siebie zwrócić całą uwagę, podwoiłem grzeczności i starałem się, o ile mogłem, rozwinąć mój dowcip. Kiedy triumf mój był oczywisty, don Krzysztof założył prawą nogę na lewe kolano i przypatrując się podeszwie swego trzewika, rzekł: w istocie, od czasu jak szef Smaranion rozstał się z tym światem, niepodobna dostać w Madrycie porządnego trzewika. To mówiąc, spojrzał na mnie z szyderstwem i pogardą. Szef Smaranion był moim dziadem macierzystym, który mnie wychował i dla którego przechowywałem w sercu najżywszą wdzięczność. Pomimo to zdawało mi się, że nazwisko jego szpeci moje drzewo genealogiczne. Sądziłem, że wyjawienie tajemnicy moich pięknych gospodyń. Natychmiast straciłem wszelką wesołość. Rzucałem na don Krzysztofa czasami pogardliwe, czasami dumne i rozgniewane spojrzenia. Postanowiłem zabronić mu wstępu do naszego domu. Gdy odszedł, pobiegłem za nim, chcąc mu to oświadczyć. Dogoniłem go przy końcu ulicy i wypowiedziałem, com sobie w przód już w myśli ułożył. Mniemałem, że się rozgniewa, ale przeciwnie, udał uprzejmość i wziął mnie pod brodę, jak gdyby chciał mnie popieścić. Nagle poderwał mnie do góry tak gwałtownie, że straciłem ziemię pod sobą, a potem puścił, podcinając mi nogi. Upadłem nosem w rynsztok. Z początku nie wiedziałem, co się ze mną stało. Wkrótce jednak podniosłem się, okryty błotem i miotany niewypowiedzianą wściekłością. Wróciłem do domu. Kobiety udały się na spoczynek, ale ja na próżno usiłowałem zasnąć. Dwie namiętności mnie dręczyły – miłość i nienawiść. Ostatnia ogarniała tylko don Krzysztofa, pierwsza zaś zawisła pomiędzy trzema pięknościami. Celia, Zoria i matka ich kolejno mnie zajmowały, urocze ich obrazy skrzyżowały się w moich marzeniach i przez całą noc niepokoiły. Usnąłem nad ranem i późno już było, gdy się obudziłem. Otworzywszy oczy, ujrzałem panią Santarez siedzącą u moich nóg. Zdawała się zapłakana. Mój młody gościu, rzekła, przyszłam do ciebie po opiekę. Niegodziwi ludzie żądają ode mnie pieniędzy, których nie jestem w stanie spłacić. Niestety, mam długi, ale czyż mogłam zostawić te biedne dzieci bez odzieży i pokarmu? Biedaczki tak muszą sobie wszystkiego odmawiać. Tu pani Santa Teresa zaczęła szlochać, a oczy jej łzami zalane mimowolnie obróciły się ku mojej kiesie, która tuż obok mnie leżała na stoliku. Pojąłem tę niemą prośbę. Wysypałem złoto na stolik, rozdzieliłem na połowę i ofiarowałem jedną pani Santa Teresa. Nie spodziewała się tak nadzwyczajnej wspaniałomyślności. Z początku oniemiała z podziwienia, następnie ujęła mnie za ręce, jęła całować je z uniesieniem, przyciskać do serca, po czym zebrała pistolet, mówiąc: — Ach, moje dzieci, moje drogie dzieci! Wkrótce nadeszły córki i także okryły moje ręce pocałunkami. Wszystkie te dowody wdzięczności rozogniły we mnie krew i tak już wzburzoną przez nocne marzenia. Ubrałem się czym prędzej i chciałem wyjść na taras naszego domu. Przechodząc obok pokoju dziewcząt, usłyszałem, jak płakały i łkając ściskały się nawzajem. Nasłuchiwałem chwilę, potem wszedłem do środka. Celia, spostrzegłszy mnie, rzekła: — Posłuchaj, posłuchaj mnie, nasz kochany, drogi, najmilszy gościu. Znajdujesz nas w stanie najwyższego wzburzenia. Od czasu naszego urodzenia żadna chmurka nie zasępiła naszych wzajemnych uczuć. Miłość więcej niż sama krew nas łączyła. Od chwili twego przybycia wszystko się zmieniło. Zazdrość wkradła się do naszych dusz i może byłybyśmy się znienawidziły, łagodny jednak charakter Zoii zapobiegł straszliwemu nieszczęściu. Padła w moje objęcia, pomieszały się nasze łzy i zbliżyły serca. Ty, kochany nasz gościu, musisz dokonać reszty. Przyrzeknij obie nas zarówno kochać i zarówno dzielić między nas twoje pieszczoty. Cóż miałem odpowiedzieć na tak płomienną i natarczywą prośbę? Po kolei w ramionach uspokoiłem obie dziewczęta, osuszyłem ich łzy i smutek ich ustąpił najtkliwszemu szaleństwu. Wyszliśmy razem na taras, gdzie pani Santa Teresa wkrótce się z nami złączyła. Radość z wydobycia się długów opromieniła jej twarz. Zaprosiła mnie na obiad i dodała, że rada by cały dzień ze mną przepędzić. Zaufanie i zażyłość towarzyszyły naszej uczcie. Służących oddalono i dziewczęta kolejno nam usługiwały. Pani Santa Teresa, wycieńczona doznanymi wzruszeniami, wypiła dwa kieliszki starego wina z roty. Zamglone jej oczy tym więcej potem zabłysły i tak się ożywiła, że teraz córki mogłyby mieć powód do zazdrości. Wszelako szacunek, jakim matkę darzyły, nie dozwolił temu uczuciu wkraść się do ich serc. Wino wzburzyło krew pani Santa Teresa, pomimo to jednak niepodobna była nic zarzucić jej obejściu. Z mojej strony myśl o uwodzeniu jej wcale nie przeszła mi przez głowę. Płeć i wiek były naszymi uwodzicielami. Słodkie podniety natury nadawały naszemu obejściu niewypowiedziany urok. Także z przykrością myśleliśmy o rozłączeniu. Zachodzące słońce byłoby nas rozdzieliło, ale zamówiłem napoje chłodzące u sąsiedniego cukiernika. Wszyscy z przyjemnością powitaliśmy ich zjawienie się. Tym sposobem mogliśmy pozostać razem. Zaledwie jednak zasiedliśmy do stołu, gdy drzwi otworzyły się i wszedł don Krzysztof z Paradoz. Wkroczenie szlachcica francuskiego do haremu sułtana nie byłoby sprawiło na władcy przykrzejszego wrażenia od tego, jakiego doznałem na widok don Krzysztofa. Pani Santa Teresa i jej córki nie były składały mego haremu, ale serce moje pod pewnym względem zawładnęło nimi i nadwyrężenie moich praw zadawało mi śmiertelną boleść. Don Krzysztof wcale się tym nie przejął i nie zwrócił na mnie najmniejszej uwagi. Ukłonił się kobietom, odprowadził panią Santa Teresa na koniec tarasu, długo z nią rozmawiał, po czym nieproszony zasiadł do stołu. Jadł, pił i milczał. Gdy jednak rozmowa zeszła na walki byków, odepchnął swój talerz i uderzywszy pięścią w stół, rzekł: — Na świętego Krzysztofa, mego patrona, dlaczegóż muszę ślęczeć w tym przeklętym ministerium? Wolałbym być ostatnim toreadorem w Madrycie, aniżeli przewodniczyć wszystkim kortezom Kastylii. To mówiąc, wyciągnął rękę, jak gdyby chciał przebić byka i wystawił na nasz podziw olbrzymie muskuły swego ramienia. Następnie, dla pokazania swojej siły, umieścił wszystkie trzy kobiety w jednym fotelu i zaczął je nosić po całym pokoju. Don Krzysztof taką przyjemność znajdował w tej zabawie, że starał się o ile możności ją przedłużać. Nareszcie wziął kapelusz i szpadę i zabierał się do wyjścia. Dotychczas nie zwrócił na mnie najmniejszej uwagi. Teraz jednak, zwracając się do mnie, rzekł: — Słuchaj no, mój dobrze urodzony przyjacielu, powiedz mi, kto po śmierci szewca Maraniona robi najlepsze trzewiki?
Jan Potocki. Rękopis znaleziony w Saragosie. Czyta Reda Haddad.
Kobietom słowa te wydały się jeszcze jednym błazeństwem, jakich wiele wychodziło z ust Don Krzysztofa. Ja natomiast wpadłem w wściekłość. Pobiegłem po szpadę i pogoniłem za Don Krzysztofem. Doścignąłem go u wylotu bocznej uliczki i stanąwszy przed nim zawołałem: — Zuchwalcze, zapłacisz mi za twoje nikczemne zniewagi! Don Krzysztof ujął za rękojeść szpady, ale spostrzegłszy na ziemi kawał kija, porwał go, uderzył w moją klingę i wytrącił mi szpadę z ręki. Następnie zbliżył się do mnie, porwał mnie za kark, zaniósł do rynsztoka i rzucił weń. Podobnie jak poprzedniego dnia, ale jeszcze gwałtowniej, tak że przez dłuższą chwilę leżałem ogłuszony, nie wiedząc, co się ze mną dzieje. Ktoś wziął mnie za rękę, żeby mnie podnieść. Poznałem tego samego szlachcica, który polecił był unieść ciało mego ojca i dał mi 1000 pistolów. Padłem mu do nóg, podniósł mnie z dobrocią i kazał, abym udał się za nim. Szliśmy w milczeniu i przybyliśmy do mostu na Manzanaresie, gdzie zastawiliśmy 2 kare konie. Pół godziny galopowaliśmy wzdłuż rzeki. Wreszcie stanęliśmy u wrót opuszczonego domu, którego drzwi same się przed nami podomykały. Weszliśmy do pokoju wybitego ciemną szarszą i oświeconego srebrnymi świecznikami. Gdy zasiedliśmy w fotelach, nieznajomy tak do mnie przemówił: — Senor Hervás, widzisz, jakie rzeczy dzieją się na tym świecie, którego urządzenie, szeroko podziwiane, nie odznacza się bynajmniej sprawiedliwym podziałem dóbr. Jednym natura dała 800 funtów siły, drugim 80. Na szczęście wynaleziono zdradę, która częściowo przywraca równowagę. Po tych słowach nieznajomy wyciągnął szufladę, dobył z niej puginał i dodał: — Spójrz na to narzędzie. Jego zakończenie, uformowane na kształt oliwki, przechodzi w szpic cieńszy od włosa. Zatknij je za pas. Żegnam cię, młodzieńcze, nie zapominaj o prawdziwym twym przyjacielu, Don Belialu de Gehenna. Jeżeli będziesz mnie potrzebował, przyjdź o północy na most na Manzanaresie. Klaśnij 3 razy w dłonie, a natychmiast ujrzysz karę rumaki. Zaczekaj, zapomniałem o najważniejszej rzeczy. Oto masz 2 kiesę. Może będziesz potrzebował złota? Podziękowałem wspaniałomyślnemu Don Belialowi. Dosiadłem karego rumaka. Murzyn jakiś wsiadł na drugiego i przybyliśmy do mostu, gdzie trzeba było się rozłączyć. Powróciłem do mego mieszkania. Ległem na łóżku i zasnąłem, ale straszliwe sny mnie omiotały. Wsunąłem puginał pod poduszkę. Zdawało mi się, że stamtąd wychodzi i zapuszcza się w sam środek mego serca. Widziałem także Don Krzysztofa, porywającego mi sprzed nosa moje 3 piękności. Nazajutrz ponury smutek mną owładnął i obecność 2 dziewcząt nie mogła go rozproszyć. Starania ich, ażeby mnie rozweselić, odniosły wprost przeciwny skutek i pieszczoty moje stały się mniej niewinne. Zostawszy sam, chwytałem za puginał i groziłem nim Don Krzysztofowi, którego, zdawało mi się, ciągle widzę przed sobą. Nienawistny natręt wieczorem znowu się zjawił i znowu nie zwracał na mnie uwagi. Ale natomiast więcej zalecał się kobietom. przekomarzał się z nimi, a gdy się dąsały, bawił je i rozśmieszał. Jego głupkowate dowcipy więcej podobały się od mojej grzeczności. Kazałem przynieść wieczerzę bardziej wykwintną niż obfitą. Don Krzysztof prawie sam zjadł całą. Następnie wziął kapelusz i nagle, zwracając się do mnie, rzekł: Mój szlachetnie urodzony przyjacielu, powiedz mi, co znaczy ten puginał za twoim pasem? Lepiej byś uczynił, gdybyś sobie zatknął szydło od szewca. To powiedziawszy, wybuchnął śmiechem i wyszedł. Wymknąłem się za nim i dopadłszy go na zakręcie ulicy, ze wszystkich sił uderzyłem go w lewą pierś puginałem. Ale łotr odepchnął mnie z równą siłą, z jaką na niego napadłem. Potem obrócił się do mnie i z zimną krwią rzekł: — Cóż ty, chłystku, nie wiesz, że noszę na piersiach stalową siatkę? Po tych słowach porwał mnie za kark i znowu wrzucił w rynsztok, ale tym razem ku wielkiemu mojemu zadowoleniu, gdyż rad byłem, że nie popełniłem morderstwa. Podniosłem się dość wesoło. Wróciłem do domu i położywszy się do łóżka, spałem znacznie spokojniej niż ubiegłej nocy. Nazajutrz kobiety znalazły mnie daleko spokojniejszym niż poprzedniego dnia i oświadczyły mi swoją z tego powodu radość. Wszelako nie śmiałem pozostać u nich na wieczór. Lękałem się, że nie zdołam spojrzeć w oczy człowiekowi, którego chciałem zamordować. Przez cały wieczór z wściekłością przechadzałem się po ulicach, myśląc o wilku, który zakradł się do mojej owczarni. O północy poszedłem na most i klasnąłem 3 razy w dłonie. Zjawiły się kare rumaki, wskoczyłem na mojego i popędziłem za przewodnikiem aż do domu Don Beliala. Drzwi same się otworzyły. Mój opiekun wyszedł mi naprzeciw, wprowadził mnie do tej samej komnaty i rzekł głosem nieco szyderskim: — Cóż, mój młody przyjacielu, morderstwo się nam nie udało? Nie zważaj na to, chęć stanie za uczynek. Zresztą pomyśleliśmy już o uwolnieniu cię od natrętnego współzawodnika. Doniesiono władzom, że wydawał tajemnice stanu. Został więc wrzucony do tego samego więzienia, gdzie przebywa ojciec pani Santarez. Teraz od ciebie zależy umieć korzystać z twego szczęścia lepiej, niżeli to dotychczas czyniłeś. Przyjm w darze ode mnie to pudełko. Znajdują się w nim cukierki nadzwyczajnych przymiotów. Poczęstuj nimi twoje gospodynie i sam zjedz kilka. Wziąłem pudełko, które roznosiło nader przyjemną woń i rzekłem do Don Beliala: Nie wiem, co, senior, nazywasz korzystaniem ze szczęścia. Byłbym potworem, gdybym chciał nadużyć zaufania matki. Nie jestem tak przewrotny, jak senior sądzisz. Sądzę, odparł Don Belial, że nie jesteś ani lepszy, ani gorszy od reszty dzieci Adama. Zwykle ludzie mają skrupuły przed popełnieniem zbrodni, a po jej dokonaniu doświadczają wyrzutów sumienia, myśląc, że dzięki temu zdołają utrzymać się na drodze cnoty. Oszczędziliby sobie tych nieprzyjemnych uczuć, gdyby chcieli sobie wytłumaczyć, co to jest cnota. Uważają cnotę za wartość idealną, której istnienie przyjmują bez zastanowienia, a przez to samo pomieszają ją w liczbie przesądów, które, jak wiesz, są zdaniami niepopartymi poprzednim zgłębieniem rzeczy. — Signor Don Belialu — odpowiedziałem. — Mój ojciec dał mi pewnego razu 67. tom swego dzieła, zawierający zasady nauki moralnej. Przesąd według niego nie jest zdaniem niepopartym poprzednim zgłębieniem rzeczy, ale zdaniem już osądzonym przed naszym przyjściem na świat i przekazanym nam, a że tak powiem, dziedzicznie. Przyzwyczajenia dziecinnych lat rzucają w naszą duszę pierwsze zarody tych zdań. Przykład je rozwija, znajomość zaś spraw ustala. Stosując się do nich, jesteśmy uczciwymi ludźmi. Wykonując więcej niż prawa nakazują, stajemy się cnotliwymi. Określenie to, rzekł Don Belial, nie jest zupełnie złe i przynosi zaszczyt twemu ojcu. Dobrze on pisał, lepiej jeszcze myślał. Kto wie, może i ty pójdziesz w jego ślady. Wracajmy jednak do twojego określenia. Zgadzam się z tobą, że przesądy są zdaniami już osądzonymi. Ale to nie powód, żebyśmy ich sami nie mieli sądzić, jeżeli czujemy w nas wykształcony sąd o rzeczach. Umysł żądny zgłębiania rzeczy poddaje przesądy krytyce i bada, czy prawa równie wszystkich obowiązują. Tak postępując, jasno zobaczysz, że prawny porządek wynaleziono tylko na korzyść tych zimnych i leniwych charakterów, które dopiero od hymeny oczekują uczuć rozkoszy, dobrego bytu zaś od oszczędności i pracy. Inaczej jednak dzieje się z geniuszami, z charakterami namiętnymi, chciwymi złota i rozkoszy, które by pragnęły lata w jednej chwili pochłonąć. Cóż dla nich utworzył porządek społeczny? Przepędzają życie w więzieniach i kończą je w męczarniach. Na szczęście prawa ludzkie są czym innym, aniżeli tym, czym się wydają, którymi przechodzień zwraca się na inną drogę. Ale ci, którzy chcą je przezwyciężyć, przeskakują lub podłażą. Przedmiot ten jednak za daleko by mnie zaprowadził, a już jest późno. Żegnam cię, mój młody przyjacielu. Pokosztuj moich cukierków i licz zawsze na moją opiekę. Pożegnałem signora Don Beliala i wróciłem do domu. Otworzono mi drzwi, rzuciłem się na łóżko i starałem się zasnąć. Pudełko stało obok mnie i roznosiło najrozkoszniejsze wonie. Nie mogłem oprzeć się pokusie. Zjadłem dwa cukierki i zasnąwszy, miałem noc nader niespokojną. O zwykłej godzinie przyszły moje młode przyjaciółki. Znalazły szczególną odmianę w moim wzroku, jakoż w istocie spoglądałem na nie innymi oczyma. Zdawało mi się, że wszystkie ich poruszenia wynikają z niepohamowanej chęci, by uczynić wrażenie na moich zmysłach. Słowa ich, nawet najbardziej obojętnym, tożsamo nadawałem znaczenie. Wszystko w nich pociągało moją uwagę i pogrążało mnie w odmęt myśli, o jakich przedtem nie miałem żadnego pojęcia. Zoria spostrzegła pudełko. Zjadła dwa cukierki i podała kilka siostrze. Wkrótce złudzenia moje zmieniły się w rzeczywistość. Tajemne wewnętrzne uczucie opanowało obie siostry, które mu się bezwiednie oddały. Same się tego przestraszyły i uciekły ode mnie, powodowane ostatkami wstydliwości, w którejś jakaś dzikość się przebijała. Weszła ich matka. Od chwili, gdy ją uwolniłem od wierzycieli, postępowanie jej ze mną nabrało niewypowiedzianej czułości. Tkliwość jej na chwilę mnie uspokoiła, ale wkrótce spojrzałem na nią tym samym wzrokiem, co na córki. Poznała, co się we mnie dzieje, zmieszała się i spojrzenia jej, unikając moich, padły na nieszczęsne pudełko. Wzięła kilka cukierków i odeszła. Niebawem jednak wróciła, okryła mnie pieszczotami i ściskała w swoich objęciach, nazywając synem. Opuściła mnie z widoczną przykrością, z trudem się przezwyciężając. Pomieszanie moich zmysłów dochodziło do szaleństwa. Czułem, jak ogień krąży mi po żyłach. Zaledwie widziałem otaczające mnie przedmioty. Mgła jakaś zasnuła mi oczy. Chciałem wyjść na taras. Drzwi od pokoju dziewcząt były uchylone. Nie mogłem się powstrzymać i wszedłem do środka. Zmysły ich były w daleko większym nieładzie od moich. Przeląkłem się, chciałem wyrwać się z ich objęć, ale nie miałem na to dość siły. Matka weszła, wymówki zamarły na jej ustach, a wkrótce nie miała już prawa czynić nam wyrzutów. Przebacz, signor Don Cornades, dodał pielgrzym, przebacz, że mówię ci o rzeczach, których samo opowiadanie jest już śmiertelnym grzechem. Ale historia ta potrzebna jest do twego zbawienia. Postanowiłem wyrwać cię za tracie i spodziewam się, że dokonam mego zamiaru. Pamiętaj stawić się tu jutro o tej samej godzinie. Cornades wrócił do domu, gdzie w nocy znowu go prześladował cień zamordowanego hrabiego de Peñaflor. Cygan, domawiając tych słów, musiał się z nami rozłączyć i odłożyć dalsze opowiadanie na dzień następny.
Czyta,